powstanie styczniowe, traumatyczne doświadczenia ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. To temat naszego spotkania. Nasi goście to Anna Kołakowska, nauczycielka historii, najmłodszy więzień polityczny w czasach stanu wojennego. Są z nami również redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, autor kalendarza polskiego codziennego na łamach naszego dziennika oraz dr Andrzej Kołakowski, bard, twórca autorskich piosenek poświęconych żołnierzom wyklętym, powstańcom styczniowym, innym bohaterom walki o niepodległy byt państwa polskiego. Ta audycja Rozmowy Niedokończone jest kontynuacją pierwszej części na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Audycja bogata w słowo, bogata też muzycznie. Zamieniamy się w słuch.
Stoimy od wieków wśród mchów i grzęzawisk, bo do nas należą te ziemie. Wznosimy do nieba zdrewniałe ramiona, otchłani sięgamy korzeniem. Stoimy jak wojsko do boju gotowe, jak szlachta zebrana na wiec. Lecz w gardłach zdrewniałych stężały nam słowa i nogi zbyt słabe, by biec. Lecz w gardłach zdrewniałych stężały nam słowa i nogi zbyt słabe, by biec. I tylko nam czasem wiatr wieści przyniesie, że gdzieś się buntują, gdzieś walczą. I tylko się czasem dowiemy przypadkiem, że bębny bojowe już warczą. Że znowu jak świata dawnego rycerze, Polacy o wolność się biją. Że polscy powstańcy znów przeszli za Niemen, że krew znów płynęła wilią. Że polscy powstańcy znów przeszli za Niemen, że krew znów płynęła wilią. Ona ukryła swą twarz pod kapturem, bez serca, bez ducha, bez krwi. I dłonią kościstą kierunek wskazuje, gdzie wojska powstańcze dziś szły. Gdzie przejdzie, tam rosną żołnierskie mogiły, gdzie spojrzy, tam matki zapłaczą. I zniknie jak przyszła, gdy skończy się bitwa, gdy kruki i wrony zakraczą. I zniknie jak przyszła, gdy skończy się bitwa, gdy kruki i wrony zakraczą.
To Andrzej Kołakowski. Bart rozdziobił nas kruki i wrony. Dziś rozmawiamy o powstaniu styczniowym. Zamieniamy się w słuch. Prosimy, pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Szanowni słuchacze, najpierw przypomnijmy podstawowe fakty związane z powstaniem styczniowym. Tak sobie pomyślałem, jakie słowa najlepiej oddają powstanie styczniowe, ojcze. Trzeba przyznać, że Eliza Orzeszkowa, która uczestniczyła w powstaniu, nasza wybitna pisarka, autorka powieści Nad Niemnem, miała szczególny dar i szczególną intuicję do tego powstania. Opublikowała zbiór opowiadań Gloria Victis. Gloria Victis znaczy chwała zwyciężonym. Wydawać by się mogło, że w tym określeniu jest jakiś paradoks albo brak logiki. Na ogół gloria, chwała przysługuje zwycięzcom, prawda? A Eliza Orzeszkowa to wyrażenie gloria victis, chwała zwyciężonym, odniosła do powstańców styczniowych. Myśmy wielokrotnie w części telewizyjnej podkreślali, że chociaż powstanie w sensie wojskowym, militarnym zakończyło się klęską, klęską to może za dużo powiedziane, w każdym razie niepowodzeniem. I nawet w tytule dzisiejszej audycji podkreślamy to niepowodzenie, mówiąc o traumatycznych doświadczeniach ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami, traumatycznych, czyli bolesnych. Trauma to jest rana, dosłownie to słowo znaczy. Bo rzeczywiście upadek powstania styczniowego spowodował represje ze strony wroga. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi pognanych na Sybir, majątki zajmowane przez rosyjskich oficerów, prześladowania trwające przez kilka dekad. No i powrót do tych nocnych Polaków rozmów, bo nie wolno było nawet głośno mówić o tym, co się działo. Powstanie styczniowe rozpoczęło się w czwartek 22 stycznia 1863 roku, czyli dzisiaj po północy będzie 150-lecie tego powstania. Od razu chciałbym powiedzieć, ponieważ mieliśmy w międzyczasie telefon od pani Burczyk ze Sztokholmu, czy wypada, czy można, czy należy czcić powstańców także później, bo jest trochę zmartwiona, że wcześniej o tym tam w środowisku polskim nie pomyśleli. Drodzy Państwo, Senat Rzeczypospolitej, prawda, Aniu, ogłosił cały rok 2013 rokiem powstania styczniowego. Powstanie styczniowe trwało 15 miesięcy, bo liczy się je od 22 stycznia 1863 roku do dnia aresztowania ostatniego przywódcy, wtedy mówiło się dyktatora, czyli Romualda Trauguta. Jeszcze raz chciałbym podkreślić niezwykłość tej daty. Romuald Traugut był aresztowany 10 kwietnia 1864 roku, czyli powstanie, gdybyśmy uznali to za daty graniczne, trwało 15 miesięcy. Mój Boże, to dokładnie tyle, co pierwsza Solidarność. Tyle trwało powstanie styczniowe. Więc droga pani ze Sztokholmu, drodzy rodacy, jeśli chcemy czcić powstańców styczniowych, to myślę, że można to robić w każdym dowolnym terminie, jeśli chcemy czcić 150-lecie powstania. Będą się zbliżały 150-lecia kolejnych bitew, kolejnych wydarzeń, prawda? Więc szczególnie do 5 sierpnia przyszłego, nie, nawet nie przyszłego roku, jeszcze dalej, ale do tego 10 kwietnia przyszłego roku, to jest to 150-lecie powstania, a można i dłużej.
A nie zapomnijmy właśnie o tym, że ksiądz Brzuska, ostatni żołnierz powstania styczniowego, żołnierz wyklęty przecież, został aresztowany 29 kwietnia.
23 maja.
Został stracony. 23 maja stracony, a 29 kwietnia aresztowany. Ale którego roku? 1865 roku. Więc to powstanie tak naprawdę rzeczywiście trwało 450 dni, ale pojedyncze oddziały walczyły jeszcze do początku 65 roku. Ksiądz Brzuska pozostał z oddziałem 10-osobowym, ale walczył, a przecież w obronie tych 10 ludzi zaangażowane było ogromna ilość ludzi mieszkających tam w okolicach Sokołowa, więc dalej po prostu ta walka trwała.
A dzisiejszy nasz dziennik przynosi relacje z Sokołowa, pana Piotra Czartoryskiego, Schillera, i piękną homilię biskupa, naszego biskupa Dedycza, który ma szczególny dar komentowania i pięknego mówienia o tych wydarzeniach historycznych. Więc, kochani, pamiętajmy. Myślę, że gdybyśmy szukali takiego dnia szczególnego, takiego dnia uświęconego w historii powstania, Aniu, to chyba byłby ten 5 sierpnia 1865 roku.
Ten dzień, w którym lud Warszawy, 30 tysięcy warszawiaków padło na kolana na stokach Cytadeli Warszawskiej i śpiewali Święty Boże, Święty Mocny, wtedy kiedy Rosjanie dokonywali egzekucji.
Romuald Traugut ucałował krzyż, to był ostatni gest jego życia, a potem na haniebnej ruskiej szubienicy Romuald Traugut, Rafał Krajewski, niespełna 30-letni, mój Boże, Józef Toczyski, Roman Żuliński, Jan Jeziorański ponieśli śmierć na szubienicy. Od razu przypomina się wiersz Adama Mickiewicza, słynny, do matki Polki, o tych suchych drzewcach szubienicy, o płaczu kobiecym i nocnych rodaków rozmowach. Od razu mi się przypomina, jeszcze raz przypomnę, Elizę Orzeszkową nad Niemnem, Benedykt Korczyński, bohater nad Niemnem, który przez kilkadziesiąt lat walczy o utrzymanie swojego stanu posiadania majątku. Z tego powodu popada w konflikt z dziećmi swoimi, ale potem wraca harmonia w tej rodzinie, a wraca harmonia dlatego, że zbliża ich do siebie ponownie historia Polski, historia powstania styczniowego i nagle się okazuje, że myślą i czują to samo. To jest piękne w tej powieści.
Tu warto dodać jeszcze może, jeżeli chodzi o to pytanie właśnie, czy kiedy czcić powstanie styczniowe, że byłoby to, wydaje mi się, znakomita forma czczenia powstania, gdybyśmy dzisiaj, właściwie w tym roku, w rodzinach zaczęli poszukiwać tych szczególnych dat, które wydarzeń. Piotr tu podał takie szczególne, jak stracenie dyktatora powstania ostatniego. Natomiast myślę, że takich pięknych wydarzeń, pięknych epizodów powstania styczniowego lokalnych jest bardzo dużo i wydaje mi się, to by było piękne zadanie dla nauczycieli, takie poszukiwanie tych dat, obchodzenie lokalnych takich wydarzeń. To jest właśnie to oddolne, bo czczenie powstania. Proszę, Piotr zwrócił uwagę tutaj, że Senat ogłosił rok powstania styczniowego. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że Senat jakby zreflektował się w ostatniej chwili po tym, jak Sejm Rzeczypospolitej RP odrzucił wniosek o uczczenie powstania styczniowego. Jakże nam było przykro, kiedy byliśmy w Wilnie, kiedy parlament litewski ogłosił rok powstania styczniowego i pomyślałem sobie, Boże, co się stało z Polską, że skład tego Sejmu jest taki, że odrzucono w nim coś, co właściwie powinno przejść przez aklamację.
Do tego dodajmy, Andrzeju, że w internecie z wielkim upodobaniem rozsyłany jest stary tekst Stanisława Didier, takiego konserwatysty z krakowskiej szkoły konserwatywnej, która generalnie była przeciwko jakiejkolwiek insurekcji, jakiejkolwiek walce zbrojnej. I ten Didier wypisywał okropne głupstwa, z których wynikało, że w ogóle powstanie styczniowe to robota żydowska, kompletny idiotyzm. Jeśli mielibyśmy coś dobrego powiedzieć o powstaniu styczniowym, to warto by zaznaczyć, że nadzwyczajna rzecz się wtedy wydarzyła, bo nie tylko dawni obywatele Rzeczypospolitej, Polacy, ale także mieszkańcy naszych ziem innych narodowości i właśnie ci Żydzi, także zwłaszcza warszawscy Żydzi, poparli ideę powstania, więc to było szczególnie piękne, bo nie tak często znowu Żydzi popierali dążenia niepodległościowe i nie tak często bywało, że i byli po przeciwnej stronie. A jeśli już tak będziemy krytykować to powstanie styczniowe, że niepotrzebnie przelano krew, że niepotrzebnie stracono tyle majątków i tak dalej, i tak dalej, no to dojdziemy w pewnym momencie do takiego punktu, że rację mieli ci w XIX wieku, którzy mówili, że wszyscy Słowianie powinni się jednoczyć. Idea panslawizmu. Tylko, że kto na czele tych zjednoczonych Słowian miał stać? Oczywiście car Rosji, więc była to świetna idea, ale służąca rosyjskiemu imperializmowi. No i ci, którzy poszli w tym kierunku, w kierunku panslawizmu, to się mocno oszukali. Ja pamiętam, że wielokrotnie potem różni publicyści używali nawet na zasadzie ironii takiego określenia panświnizm. Panświnizm, czyli po prostu tłumaczenie sobie, że nie warto walczyć, bo to nie ma sensu, bo niepotrzebnie się przelewa krew. Oczywiście zawsze można w ten sposób tłumaczyć. Krew, życie ludzkie należy szanować. Ale kiedy się czyta manifest tymczasowego rządu narodowego, wydany 22 stycznia 1863 roku, no to trochę inaczej widzi się tę sprawę. Bo to jest manifest wydany przez tych, którzy dali sygnał do powstania. Nikczemny rząd najezdniczy, rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy. porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. W tych pierwszych słowach manifestu mówi się o brance, o przymusowym poborze polskiej młodzieży do wojska rosyjskiego. Kiedy to zrobiono? W nocy. Oczywiście Rosjanie zawsze w nocy najważniejsze rzeczy robili. W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku na podstawie gotowych list około 10-12 tysięcy młodych Polaków z Warszawy i z Królestwa Polskiego, nie tylko z Warszawy, postanowiono do rosyjskiego wojska zaciągnąć, żeby oni nie byli uczestnikami przewidywanego bliskiego powstania narodowego. Więc ta branka, tak to się w historii przywykło nazywać branka do wojska rosyjskiego, przyspieszyła wybuch powstania, ani nie do końca przygotowanego, prawda? Bo powstanie raczej miało być na wiosnę.
Tak.
Powstanie miało być na wiosnę.
Miało być, tak.
Kwiecień, może nawet nieco później. I w tym manifestie o tym się mówi. Polska nie chce, nie może poddać się bezspornie temu sromotnemu gwałtowi pod karą hańby przed potomnością. Powinna stawić energiczny opór. Mój Boże, jaki argument! Nie możemy się poddać gwałtowi, ojcze, pod karą hańby przed potomnością. Czy ktoś teraz myśli o tym, co potomni powiedzą? Nasz premier kiedyś powiedział, że nie interesuje go przyszłość, tylko to, co teraz. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione gorącą miłością ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i w pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Po strasznej hańbie niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku, rząd narodowy, jedyny legalny rząd twój narodowy, wzywa cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które ci daje przez imię Boga na niebie dać przysięga, bo wie, że ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem. Tak. Ty wolność twoją, niepodległość twoją zdobędziesz wielkością takiego męstwa, świętością takich ofiar, jakich lud żaden nie napisał jeszcze na dziejowych kartach swoich. Tu nie ma obietnic, ojcze. Tu nie ma obietnic. Tu jest raczej obietnica cierpienia. Bezgraniczną swoim oddaniem zdobędziesz tę wolność. To tak jak w przysiędze Armii Krajowej. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Ciągle się to powtarza i powtarza się, mój Boże, powtarza się to wyrażenie święta sprawa. Święta sprawa, szczególnie w okresie powstania styczniowego, w okresie okupacji i w czasach, kiedy nasi żołnierze wyklęci walczyli z sowiecką potencją po wojnie w Polsce. W ostatnim rozkazie generała Okulickiego pojawia się święta sprawa. A więc ten czyn powstańczy traktowany był przez rząd narodowy jako dzieło Boże. Po prostu. Należy to tak przyjąć, należy to tak rozumieć, nie mędrkować, jako dzieło Boże, bo naród, który nie walczy o swoją niepodległość, jest nikczemny, ponieważ według tego rozumienia wolności, suwerenności, które wtedy było powszechne, romantycznego rozumienia, wolność to jest dar Boga dla człowieka. Jeśli człowiek traci ten dar z jakichś powodów i nie walczy o odzyskanie, to jest nikczemny, jest nic nie wart. Więc niezależnie od wszystkiego trzeba walczyć. Twojej dasz ojczyźnie bez żalu, słabości i wahania, wszystką krew, życie i mienie, jakich od ciebie potrzebuje. W zamian rząd narodowy przyrzeka ci, że siły dzielności twojej nie zmarnuje, poświęcenia nie będą stracone, bo ster, który ujmuje, silną dzierżyć będzie ręką. Złamie wszystkie przeszkody, roztrąci wszelkie zapory, a każdą nieprzychylność dla świętej sprawy, znowu się to wyrażenie pojawia, nawet brak gorliwości, ścigać i karać będzie przed surowym, choć sprawiedliwym Trybunałem Ojczyzny. I to jest istota sprawy. Taki był manifest powstania styczniowego. I cóż tutaj mamy mędrkować na temat tego, co się by opłaciło, a co by się nie opłaciło. Są imponderabilia narodowe, są wartości, których nie da się wymierzyć, nie da się zważyć, nie da się w żaden sposób ocenić. Jak my możemy zważyć to, jakie znaczenie dla niepodległej Rzeczypospolitej, dla odrodzenia państwa polskiego miało powstanie styczniowe? A na pewno miało ogromne znaczenie.
To też pięknie wyraził prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński w setną rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Powiedział: powstania były budzeniem ducha narodu, aby powstał i żył. Z krwi, którą użyźniano polskie zagony, wyrosła wolność w ojczyźnie. Czy nie lepiej było żyć spokojnie w pracy organicznej? Istnieją narody, które osiągają ideał pragmatyczny, ideał pełnej misy chleba. Coś jednak przy tym zatracają. Nie samym chlebem żyje naród. Najbardziej smutnymi są te, którym postawiono li tylko ideał materialny, które postawiły sobie zbyt wąski ideał. Powstanie było w duszy każdego niemal Polaka, a wynikało nie z kompleksu antyrosyjskiego, tylko ze zdrowego dążenia do wolności. Jeżeli uznajemy prawo czarnych ludów do samostanowienia o sobie i pełnej wolności, to cóż dziwić się narodom starym, jaki był już przed 100 laty naród polski, że chciał chodzić o własnych siłach, a nie na bagnetach obcych mocarstw. Młodzież szła w lasy, bo chciano ją wcielić do obcych armii. Nic dziwnego. Nie potępiajmy młodzieży, która na ulicach stolicy z butelkami benzyny rzucała się na hitlerowskie czołgi. A wy chcielibyście potępić tych, którzy przed 100 laty walczyli jak umieli i czym mogli? Nie kierowali się nienawiścią, ale miłością wielkiej, upragnionej sprawy – wolności. Ona była ich prawem i obowiązkiem. Musieli o nią walczyć. Bóg, twórca narodów, wszczepił w duszę dzieci narodu polskiego pragnienie walki o własną wolność. Myślę, że prymas wyraził te słowa w czasach, kiedy tak naprawdę toczyła się wielka walka o duszę narodu. Kiedy jest to okres po tym, kiedy po odwilży, tak zwanej odwilży oczywiście, następuje ponowne przykręcenie śruby przez Gomułkę i toczy się wielka walka właśnie o młodzież, toczy się walka o usuniętą już lekcję religii. Toczy się po prostu walka o to, żeby naród przetrwał, więc prymas bardzo świadomie, doskonale wiedział, o czym mówi, a mówił to po doświadczeniach i powstania warszawskiego, i wojny tych czasów powojennych, kiedy gdyby żołnierze wyklęci nie podjęli walki o wolność, dzisiaj bylibyśmy właściwie na pewno nie tym, kim jesteśmy. Dzisiaj dalej byśmy nie mieli tego poczucia, że pragniemy dalej wolności i stajemy dalej do walki o tą wolność, uczciwość, o prawdę.
Ale to jest jeszcze jedna niezwykła rzecz, bo tu mówimy cały czas właśnie, padają słowa święta sprawa, świętość. Warto zauważyć, że powstańcy styczniowi właściwie cały czas, walcząc z bronią w ręku, jednocześnie cały czas zawierzali tą swoją walkę opatrzności Bożej. Kiedy patrzymy na pieśni z powstania styczniowego, te, które oni śpiewali, to tam wielu z nich jest Invocatio Dei. W piosence, w pieśni Hej Strzelcy wraz fragment: O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry, błogosław nam niech korna łza i żal, przebłaga Cię, niewoli zedrze sznury. Ale zaraz jest: Hej, baczność cel, i w łeb lub w serce pal. Proszę zobaczyć, że tam nie było jakiejś takiej... Jeżeli sprawa, o którą walczy, jest święta, to człowiek w jakiś taki naturalny sposób czuje, że opatrzność Boża jest po stronie sprawiedliwości, że to i woła tego Bożego wsparcia. Polska powstaje, piosenka: A Ty Najświętsza Królowo Polski, wyprawie naszej dodaj nam łaski, abyśmy Ciebie chwalili, z Tobą wiecznie królowali. To są słowa, które śpiewano gdzieś tam na biwakach, które śpiewano w oddziałach powstańczych. Dziś jakby po prostu przez taką ideologię pacyfizmu, która nas gdzieś tam wdarła się do dusz, jakoś wydaje się, że jest jakiś rozdźwięk między walką zbrojną, walką imponderabilia, a wiarą, modlitwą. Stąd też komuniści na przykład wykorzystywali, prawda, w swojej propagandzie, że przeciwko na przykład majorowi Łupaszce, że proszę bardzo, bandyta z Ryngrafem Matki Bożej, prawda, Piotrze? Propagandowe książeczki, Ryngraf z trupią czaszką i tak dalej, prawda?
A przy tym warto powiedzieć, że księża, w ogóle kapłani, osoby duchowne stanowiły 2% wszystkich powstańców, ale ponad 500 duchownych zostało skazanych za udział w powstaniu, z czego 30 na karę śmierci, a 100 na katorgę. Czyli jakby ta świadomość, że ta walka, to też jest walka o wiarę. Walka o duszę narodu była bardzo silna i można powiedzieć, że to powstanie miało głęboko katolicki też charakter.
I od razu pojawia się Aniu Rafał Kalinowski i to, co dla niego zrobił nasz papież, błogosławiony Jan Paweł II, który wiedział, że Rafał Kalinowski był kimś niezwykle ważnym w historii duchowej naszego narodu. Prymas Tysiąclecia miał wielką intuicję. W tym cytacie, który przytoczyłaś, prymas mówił o tym, że powstańcy styczniowi nie mieli nienawiści w sercach. Ten manifest to, ojcze, potwierdza, bo w tym manifeście są też takie dwa akapity skierowane do Moskali, czyli do Rosjan. Odzywamy się do ciebie, narodzie moskiewski. Tradycyjnym hasłem naszym jest wolność i braterstwo ludów. Dlatego też przebaczamy ci nawet mord naszej ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany. Ta Oszmiana, straszne wydarzenie z powstania listopadowego. Tam w kościele rosyjscy żołnierze zamordowali ponad 500 wiernych. My dzisiaj w ogóle nic nie wiemy o Oszmianie, a to było wydarzenie, które było w sercach kilku pokoleń Polaków. Wybaczamy ci gwałty ulic Warszawy i tortury lochów Cytadeli. Przebaczamy ci, bo i ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony. Trupy dzieci twoich kołyszą się na szubienicach carskich. Prorocy twoi marzną na śniegach Sybiru. Ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach znamych dasz poparcie tyranowi, który zabija nas, a depcze po tobie, biada ci, bo w obliczu Boga i świata całego przeklniemy cię na hańbę wiecznego poddaństwa i mękę wiecznej niewoli i wyzwiemy na straszny bój zagłady, bój ostatniej europejskiej cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji. W przerwie po audycji telewizyjnej zadzwonił mój przyjaciel z Wejherowa, Jarek Jerzynkiewicz, i powiedział: Piotrze, musisz koniecznie powiedzieć, że walka z Imperium Rosyjskim w ramach powstania styczniowego to była też walka z nienawistną nam cywilizacją. Że to była walka o wartości, które niesie cywilizacja Zachodu, cywilizacja rzymska. Tak sobie pomyślałem od razu, masz, Jarku, rację, i od razu mi się przypomniał wiersz Norwida i te pamiętne słowa o tym, skąd on jest, skąd ja jestem. Norwid pisze tam o Mazowszu swoim rodzinnym, o krajobrazach, o okopach mazowieckich, ale pisze też: klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człowiekiem. A więc było to także starcie cywilizacji, prawda?
Tak, ale Piotrze, jak mówiłeś o, nawiązywałeś do tych słów prymasa tysiąclecia, to mnie z tych słów najbardziej jakby tak porusza to zdanie: powstanie było budzeniem ducha narodu, aby powstał i żył. I tu w audycji telewizyjnej właśnie mówiliśmy o tym, że chociaż militarnie powstanie było przegrane, to naród powstał i żył. Chłopi właściwie, którzy brali udział w powstaniu, to jest pierwszy okres w dziejach Polski, kiedy chłopi zaczynają utożsamiać się z narodem polskim. Kiedy ruch narodowy, nawet powstaje ruch narodowy chłopski, ale też budzi się świadomość narodowa chłopów. Kiedy chłopi zostają uwłaszczeni przez szlachtę, czyli szlachta dzieli się tym, co ma, byleby ten naród miał jakiś stan posiadania. Dalej przecież praca organiczna i praca u podstaw. Przepiękne, wspaniałe dzieło, które przynosi wspaniałe efekty, jeżeli chodzi o wykształcenie, przecież młodzież szlachecka była wykształcona, ale przecież ta praca organiczna, szczególnie praca u podstaw, dociera pod strzechy. Naród odzyskuje świadomość w takim bardzo szerokim, można powiedzieć, w zakresie. Dalej trwa przede wszystkim ta pamięć narodowa, to jest bardzo ważne. Ta pamięć, którą przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, ale też jest świadomość tego dziedzictwa, że trzeba tą pamięć o powstańcach i o ojczyźnie przekazywać. Piłsudski właśnie zawsze pisał o tym, że mama zamiast bajek opowiadała mu o historii Polski, opowiadała mu o powstańcach styczniowych, prawda? Więc to jest to, że ten naród rzeczywiście obudził się do życia. Wychodzi z pewnego marazmu takiego, który nastąpił w tym okresie międzypowstaniowym. Oczywiście i mówiliśmy o tym, że były wtedy spiski, Polacy nie zakopali nigdy, można powiedzieć, broni. Niemniej jednak ogólnie Polaków opanował marazm, a potem następuje, pomimo strasznych represji, strasznych doświadczeń, za które tutaj muszę to podkreślić, należy winić carat, a nie powstańców styczniowych, bo niektórym ludziom coś się pomieszało w głowach i winią za te potworne represje, winią powstańców, a nie cara. A to jest ważne, to on jest sprawcą, to Rosja była sprawcą męczeństwa Polaków. Ale pomimo tego wszystkiego właśnie trwa ta świadomość, trwa to poczucie jedności narodowej. Ona staje się jeszcze bardziej silne, a potem właśnie dalej powstańcy styczniowi i powstanie są inspiracją do dalszej walki. Nie tylko dla legionistów, ale potem przecież także dla żołnierzy Armii Krajowej, dla Polskiego Państwa Podziemnego.
Pamiętajmy, że Józef Piłsudski wyprawił swoją pierwszą kadrową z krakowskich oleandrów. Urządził jej zbiórkę 5 sierpnia 1914 roku, czyli dokładnie, Aniu, pół wieku po tym, jak odbyła się ta straszna zbrodnia na Traugucie i innych na stokach Cytadeli. Józef Piłsudski był doskonałym znawcą powstania styczniowego. Napisał rozprawę na temat historii wojskowej powstania. Na tej rozprawie uczyło się potem wielu polskich oficerów. Więc to czasami nam się wydaje, że po powstaniu styczniowym następuje jakaś wielka wyrwa, jakaś wielka luka i nic się nie dzieje. To nieprawda. Ja kiedyś analizowałem obliczenia Związku Sybiraków. W roku 1928 powstał Związek Sybiraków w Polsce i przystąpili do badań na temat liczby zesłanych na Sybir przez Rosję. I co się okazało? Otóż okazało się, że do czasu odrodzenia Rzeczypospolitej, kiedy było najwięcej zesłań sybirskich, nie na skutek powstania styczniowego, tylko w okresie między powstaniem styczniowym a 1905 rokiem. Tak. Dziesiątki tysięcy ludzi. Mówimy czasami o żołnierzach wyklętych, porównujemy ich z powstańcami styczniowymi i bardzo słusznie, bo jedni i drudzy byli przez Rosjan, a potem przez Sowietów tak samo traktowani, nazwani byli buntownikami albo po prostu bandytami. Taka sanitariuszka Danusia Siedzikówna-Inka, która stała się reprezentantką całego pokolenia młodych kobiet, uczestniczek tego powstania antykomunistycznego powojennego. Jej babcia Tymińska z domu, przyjaciółka Elizy Orzeszkowej, była zaangażowana w powstanie. Jej dziadek był powstańcem styczniowym, a jej ojciec Wacław Siedzik jako 19-letni student Politechniki Petersburskiej został zesłany na Sybir i był tam przez 13 lat od roku 1913 do 1926. A więc ta tradycja styczniowa, tradycja powstańcza budowała Rzeczpospolitą Polską, a że ci ludzie cierpieli, jeszcze raz powtórzę, nikt im nie obiecywał nagród i oni mieli taką świadomość, że bez tego cierpienia Polska się nie odrodzi, co pisał Edward Słoński, legionowy poeta, żołnierz, bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Mówią niektórzy, że my się fascynujemy martyrologią.
A potem w czasie II wojny światowej uderzeniowy batalion kadrowy będzie w swojej pieśni bojowej śpiewał: a Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi, prawda?
Słowa
tu są
Andrzeja,
słowo w słowo, prawda? Niemal analogia. Jeszcze bym nawiązał tylko do tytułu, bo kiedy mówimy o konsekwencjach powstania styczniowego, nawiążę do tytułu naszej audycji i wrócę do tego słowa trauma, o którym Piotr mówiłeś na początku. Ja myślę, że trauma to oprócz tego, że to jest rana, to słowo oznacza również wstrząs.
Pamięć.
I to był wstrząs taki, myślę, dla nieco uśpionego społeczeństwa. Nie pamiętam, czyje to były słowa, w jednych z pamiętników czytałem, że nigdy w Warszawie nie było tak wystawnych bali, jak po trzecim rozbiorze polskim. Że można powiedzieć, że to tak trochę analogiczna sytuacja jak dzisiaj. Odbył się trzeci rozbiór Polski, ale niektóre sfery traktowały to, jakby się nic nie stało. Trzeba dalej żyć, po prostu nic się nie dzieje. I nagle przychodzą powstania, jedno, drugie. Te wstrząsy, które spadają na naród, które każą się określić wobec tej wielkiej, świętej sprawy narodowej i które pozwalają stwierdzić, pozwalają określić własną tożsamość, tak? Albo opowiadam się za walką, opowiadam się za tym, żeby bić się o to dziedzictwo ojców, bo tak trzeba nazwać. Czym jest ojczyzna? Jest pewnym dziedzictwem, które dostajemy w spadku i które musimy przekazać następnym pokoleniom najlepiej powiększone, prawda? I te powstanie styczniowe może szczególnie było takim wstrząsem, który zmobilizował znaczną część narodu polskiego i ta pamięć o tym powstaniu trwała i myślę, że trwa aż do dnia dzisiejszego. My jesteśmy czasem nawet nieświadomie powtarzamy pewne słowa, pewne dziedzictwo powstania styczniowego jest w nas.
Tak, to ciekawe, co powiedziałeś, bo właśnie powtarzamy pewne, to są pewne wzorce postępowania, a mianowicie bardzo często zdarza się, że spotykamy się dzisiaj, młodzi ludzie, my w Gdańsku też to robimy, w zaduszki na grobach żołnierzy Armii Krajowej, żeby śpiewać piosenki partyzanckie i przygotowując się do tej audycji znalazłam taką ciekawą informację. Kiedy zmarła Judyta Padlewska, matka Zygmunta Padlewskiego, zmarła w roku 1889, to na jej grobie co roku w zaduszki spotykała się młodzież i śpiewała pieśni powstańcze. My często jesteśmy nawet zupełnie nieświadomi tego, że powielamy pewne wzory. Jak bardzo mamy tą samą duszę z tą młodzieżą z okresu zaborów.
Ojcze, bardzo dużo mówiliśmy, może by tak Andrzej nam coś zaśpiewał, bo pewnie słuchacze już są zmęczeni także naszymi słowami.
I słuchacze rozpoczynają do nas telefonować. Zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i zagranica 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
Zaśpiewam taką piosenkę Bój, to ona jest inspirowana obrazem Artura Grottgera o tym samym tytule. Obraz niezwykły, proszę Państwa, bo to jest jedyny obraz, na którym Artur Grottger przedstawił fizycznie wroga. Jego malarstwo jest symboliczne, wróg jest zawsze domyślny, bo ze złem walczy się przez całe pokolenia. Bój.
Przyłożone do pnia topór, jak do gardła brzytwa. Poszły bici poza ściankach, będzie wielka bitwa. Jeden szablę w rękę chwyta, drugi bierze topór. Poszły bici poza ściankach, stawić zbrojny opór. Wicher powiał, wieści rozniósł i dlatego bitwa. Gdy korona w ogniu staje, podnosi się Litwa. Kiedy Litwa żarem płonie, ostrogami dzwoni. Orzeł skrzydła rozpościera nad znakiem pogoni.
kiedy Litwa żarem płonie, ostrogami dzwoni, orzeł skrzydła rozpościera nad znakiem pogoni. Już w Ordynku nad Wilią stają polskie wojska, a na drugim brzegu rzeki armię zebrał Moskal. Pewno zaraz zagrzmią działa i zabłysną szable, jazda polska i litewska zmiecie plemię diable. Pewno zaraz zagrzmią działa i zabłysną szable, jazda polska i litewska zmiecie plemię diable. Poszło wojsko kruszyć mury, burzyć kazamaty, przeszli rzekę, szarpią ciało moskiewskiego kata. Śmierć nad nimi się uwija, nie marnuje czasu, musi zdążyć, zanim słońce skryje się za lasem. Zanim słońce zajdzie krwawo nad Polską i Litwą, poświęcimy naszą młodość lub wygramy bitwę. A po bitwie wieczność czeka lub rodzinny dom. I pójdziemy bić się znowu, gdy uderzy grom.
Andrzej Kołakowski. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Można już mówić?
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie wszystkich. Mówi Krystyna z Torunia. Ja słuchając audycji tej telewizyjnej na temat powstania styczniowego, przypomniał mi się ciekawy wiersz, taki bardzo krótki, autora z Włoch. I chciałam go krótko, co prawda nie pamiętam nazwiska tego pana, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, jak ja przeczytałam ten list, a że jest tak, nie list, tylko wiersz, że po prostu nauczyłam się go na pamięć i chciałam zarecytować. To jest bardzo krótki, dwie zwrotki na temat powstania właśnie styczniowego. I taki tytuł jest: do Polski. Szlachetni ludzie, z rzędu ludu wykreślony, królestwo bez imienia, tronu i korony, biedna ziemio, skąpana w posoce swych dzieci, wsławiona bohaterstwem i męką stuleci. Chociaż wróg twoje ziemię pustoszy i ciśnie, miej nadzieję, jutrzenka wolności zabłyśnie, złotą jasnością całe niebiosa obleje, wieszcząc ci wyzwolenie, Polsko, miej nadzieję. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Nie znam tego utworu, który pani cytowała, ale chciałbym zwrócić uwagę, że Polacy byli często natchnieniem dla całej Europy, dla narodów europejskich walczących także o swój niepodległy byt. No, pierwsze dwa przykłady z brzegu, przecież jeszcze niedawno państwo, które nazywało się Jugosławia, za swój hymn miało Mazurek Dąbrowskiego, nie mając nawet świadomości, że to jest polski hymn narodowy. Ci południowi Słowianie byli przekonani, że to jest taka międzynarodowa pieśń wolności, dlatego że Polacy byli wszędzie. Ale trochę w innym tempie to było śpiewane, ale to była dokładnie ta sama melodia. A drugi przykład, Andrzeju, jedna z naszych pieśni narodowych, Tysiąc Zwalecznych opuszcza Warszawę, jak brzmiała w oryginale: Die letzten zehn von vierten Regiment. A kto ją napisał? Niemiecki poeta Juliusz Mosen, zafascynowany walką Polaków o niepodległość. I Mosen uważał, że to jest walka nie tylko o polską niepodległość, ale w ogóle o niepodległość ludów. A co zrobili powstańcy w Berlinie w 1848 roku? Pierwsza rzecz to uwolnili więźniów z więzienia na Moabicie w Berlinie. Polacy byli takimi rycerzami wolności.
I potwierdza się, ten wiersz potwierdza tę frazę zawartą w naszym hymnie Boże coś Polskę, o którym dzisiaj mówiliśmy tyle w programie telewizyjnym. Tam jest taka fraza: Polska wolności narodów chorąży. To pokazuje, że to nie było puste słowo, tylko że to gdzieś znajdowało potwierdzenie w rzeczywistości.
A to najlepszy moment, żeby przypomnieć, że papież Pius IX wezwał całą Europę do modłów za Polskę. Wezwał też cesarza austriackiego Franciszka Józefa do tego, żeby stanął w obronie umęczonej i gnębionej Polski. a zamierzał zresztą udać się na kongres międzynarodowy, żeby osobiście stawić się za Polską, więc jak bardzo ważna była ta sprawa Polski w tamtym czasie.
Jak już mówimy o papieżach, to warto przypomnieć, że wielkim orędownikiem polskiej niepodległości, zanim jeszcze Rzeczpospolita odrodziła się w 1918 roku, był papież, który się nazywał Benedykt, tyle że nie XVI, lecz XV, ten papież, do którego nasz Ojciec Święty obecny nawiązywał, przybierając imię Benedykt.
Rozmowy niedokończone. Temat powstanie styczniowe, traumatyczne doświadczenia ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. Przypomnijmy, nasi goście to pani Anna Kołakowska, pan Andrzej Kołakowski oraz redaktor Piotr Szubarczyk. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Małopolski. Mnie uczono historii pod koniec lat 60. bardzo dawno temu. Niemniej chciałam powiedzieć właśnie, jak mnie uczono. Otóż wtedy. Wtedy to był tak, uczono nas, to był taki zryw szlachty, właściwie nie wiadomo po co. Nie było tej dokładności. Tak samo nie było prawdy w tym wszystkim. Tak, że jakieś tam bunty chłopskie, coś tam. I w ogóle nie mówiono o tym, że to powstańcy, że to rząd powstańczy w 63. Uwolnił chłopów od pańszczyzny. Poza tym chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo słucham właśnie w Radiu Maryja o powstaniu styczniowym, ale wczoraj w telewizji Info było bardzo dużo o powstaniu styczniowym, bo raz o podkrakowskim dworze oczywiście zapomniałam, gdzie bronili się powstańcy, a potem bo ktoś tam ich przeprowadzał, nie pamiętam niestety już nazwisk, jakim wąwóz niedaleko Krakowa, część przeszła, stoczono bitwę dość słabą. Ale jeszcze czego ja się dowiedziałam, że był historyk, nie wiem czy się o nim mówi, znowu nie zapisałam nazwiska i nie pamiętam, który zmarł chyba gdzieś na początku lat 80. Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdaje się, że nazwisko zaczynało się na S, który zajmował się historią Polski pod kątem wojskowości i on właśnie bardzo też dokładnie zajmował się powstaniem styczniowym. Został w końcu profesorem, ale podobno tak mu utrudniano jakikolwiek awans, ten podkreślał ten mówiący, że napisał co najmniej 3 prace, które już dawno powinny go były uczynić profesorem. Bardzo mu utrudniano. W każdym razie dzięki tej audycji dowiedziałam się po raz pierwszy, że powstanie styczniowe w 1/3, jeśli państwo to potwierdzą, w 1/3, ale sądzę, że tak, bo mówił to na podstawie tych przecież tej pracy, tych prac naukowych profesora UJ-u.
Czy to nie był profesor Kieniewicz z Instytutu Badań Historycznych?
No nie jestem niestety pewna. Nie
z
mogę
Warszawy, bo profesor Kieniewicz, Stefan, najwięcej pisał na ten temat.
To chyba z Krakowa. W każdym razie po raz pierwszy dowiedziałam się, że powstańcy mniej więcej składali się z 1/3 ze szlachty, raczej drobnej szlachty, w 1/3 z chłopów, znaczy pewnie to plus minus, a w 1/3 z drobnych drobnych mieszczań i rzemieślników. I że powstanie miało tak wielkie znaczenie, bo właśnie to też państwo też mówili, chłopi obudzili się, zaczął się kształtować duch narodowy w chłopach dopiero, który kształtował się, jak ten historyk napisał, do roku 1918, przez cały ten czas. I dowiedziałam się, że to rząd powstańczy, pańszczyźnionych chłopów uwolnił od pańszczyzny. Także wielki wpływ zarówno na rozwój gospodarczy, jak i rozwój patriotyzmu, no już mówiłam o chłopach w Polsce. Także ten profesor to ujął tak, jakby to było bardzo ważne przygotowanie do roku 18, odzyskania wolności przez ten czas. Także cieszę się, że tyle w telewizji info było na ten temat. Bóg zapłać. I dziękuję też oczywiście za tę audycję.
Dziękujemy pani.
Ja myślę, że niezależnie od tego, ja czytałam, że 15% stanowili chłopi, ale niezależnie od tego, czy brali udział bezpośrednio w walkach w powstaniu, czy nie, jaki procent, to bez pomocy chłopów, bez tego zaplecza, które dawali oddziałom powstańczym, to powstanie po prostu nie trwałoby tak długo. Właśnie najlepszym przykładem, o czym tu już mówiliśmy, jest ksiądz Brzuska, który tylko dlatego mógł się chronić po lasach, po wsiach, że miał oparcie wśród miejscowego ludu. A ten lud czcił ojca Brzuskę niemal jak świętego za życia. Otaczała go legenda jako świętego kapłana i świętego powstańca, a to była legenda chłopska właśnie. Więc ja myślę, że nawet jeśli ich udział w powstaniu był w 15%, czy większy, czy mniejszy, to pomoc dla powstania chłopów była rzeczywiście znacząca.
Nawiązując do tego, co pani powiedziała, to chciałam zwrócić uwagę, że w tym manifeście Rządu Narodowego z 22 stycznia, który cytowałem, pojawiają się, Aniu, przecież takie słowa jak włościanie, komornicy, wyrobnicy, a więc pamiętano o wszystkich, bo ten Rząd Narodowy pragnął objąć powstaniem cały naród, ponieważ zmieniało się pojęcie narodu z dawnego pojęcia narodu ograniczonego do warstwy szlacheckiej. To jest ten moment właśnie przełomowy. Budzi się świadomość narodowa już nie tylko w tym narodzie szlacheckim, tradycyjnym, ale w całym społeczeństwie i to było piękne.
A przed tym w programie telewizyjnej Andrzej śpiewał piosenkę pod tytułem Ludzie czy szakale o tym, jak powiedzmy, ci ludzie o bardzo niskiej moralności, może chłopi, może nie chłopi, odzierali trupy powstańców. Ale te sytuacje zdarzały się nie wszędzie. W Królestwie Polskim w zasadzie się nie zdarzały. Nie zdarzały się również na Litwie. Zdarzały się na Żmudzi, choć udział Żmudzinów, oczywiście szlachty żmudzkiej w powstaniu był bardzo duży. Natomiast wśród chłopów żmudzkich zdarzały się i zdarzał się na Ukrainie. Czyli nawet ten proceder nie był powszechny. Natomiast, na przykład, jeszcze raz wrócę do księdza Brzuski. Za głowę księdza Brzuski Rosjanie wyznaczyli nagrodę i to dosyć sowitą. I pomimo to nikt z chłopów go nie zdradził. I tak było zresztą w przypadku wielu powstańców. Były wyznaczane przez Rosjan nagrody, a jednak chłopi nie zdradzali powstańców.
Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo mówimy dużo o świadomości dzisiaj, o świadomości poszczególnych warstw społecznych, ale tutaj Piotr czytał manifest Rządu Narodowego i warto też zwrócić uwagę na świadomość tego rządu. To jest powstanie. Powstanie, które w zamierzeniu przyniesie niepodległość Polsce. I ten rząd pokazuje każdemu, że wy nie będziecie tutaj niepotrzebnym dodatkiem do państwa. To wy tworzycie to państwo. To wy dostaniecie ziemię. To wy dostaniecie... wy będziecie współtworzyć to państwo. I gdyby, ponieważ będziemy dzisiaj pewnie przechodzić z analogii w analogię do współczesności, czy do mniej lub bardziej współczesnych czasów, proszę zobaczyć, co się dzieje przy odradzaniu się tak zwanej trzeciej RP, bo ja już nie nazwę tego trzecią Rzeczpospolitą, tylko trzecią RP. Prawda? Tutaj nic się nie oferuje obywatelowi, mało tego, drenuje się obywatela kieszenie i mówi się mu, przecież masz, to jest niepodległość, to jest twoja niepodległość, tak?
Masz paszport w domu,
możesz jechać za granicę jak chcesz, prawda? Tutaj jakże zupełnie inna jest świadomość tworzącego się rządu, który można powiedzieć, dzisiaj byśmy powiedzieli, że przecież on nie był jeszcze jakoś usytuowany, usankcjonowany. Myślę, że Ania wspomni jeszcze, jak wielką estymą ten rząd się cieszył w społeczeństwie polskim, prawda? To jest niezwykłe i wydaje mi się, że współcześni rządzący mogliby sięgnąć do tych manifestów i zajrzeć w swoje sumienia. Jak daleko są od tych ludzi sprzed 150 lat.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lidia ze Świętokrzyskiego. Dziękuję serdecznie za piękną audycję i odświeżenie moich wiadomości historycznych, które posiadałam, będąc uczennicą liceum w moim mieście. Miałam bardzo dobrą historyczkę i dzięki właśnie tej historyczce potem byłam zainteresowana historią i na studiach miałam też bardzo dobrych profesorów, między innymi pana profesora Adama Maselskiego, rektora Akademii Świętokrzyskiej i byłego senatora. I zaznaczam, że bardzo dużo wiadomości zdobyłam i po prostu odświeżyłam. Dziękuję za odświeżenie pamięci i przybliżenie tych wszystkich faktów historycznych. Rzeczywiście rząd narodowy to po prostu, jak tutaj poprzednio pan się wypowiedział, że potrafił w sposób taki przyzwoity i w sposób, można by powiedzieć, dla społeczeństwa zorganizowany, to wszystko było w sposób piękny zorganizowany do przeprowadzenia tej walki i właśnie jak to porównanie, że dawał przyszłość i jakieś po prostu tą nadzieję, że może się uda i może będzie lepiej. Te struktury, jakie wszystkie były, prawda, pokazane, świadczyły o tym, że myślał o przyszłości, myślał o narodzie, o chłopach. W pewnym sensie chłopie zostali zachęceni do tego, prawda, żeby walczyć i ta świadomość narodowa chłopów została jak gdyby tak pobudzona. Chciałam też nadmienić, że na przykład cały czas, bo byłam właścicielką, ale gdzieś zagubiłam, piękny album, tylko nie pamiętam w tej chwili, kto był autorem. Wszystkie, prawda, Grottgera, te sceny, te ryciny piękne i do tej pory mam wyobraźnię, bramkę i ta scena, ten pokój i ta zrozpaczona kobieta, czy to matka, czy to żona, gdzie właśnie zabierają jak do na Syberię, że, prawda, żeby nie mogli ci patrioci Polacy uczestniczyć w tym powstaniu. No to jak była ta po prostu taka chytra lisia za, można powiedzieć, podstępne taka polityka Rosjan, żeby w ten sposób stłamsić tą młodzież patriotyczną, żeby te korzenie jak gdyby wyrwać serca polskiego. Ale nie udało się. Nie udało się wyrwać, bo proszę sobie wyobrazić, że coraz bardziej wśród młodzieży odradza się ten patriotyzm i szczególnie teraz w tej wśród młodzieży, która ma po 22 lata, młodzież wie o tym, co się dzieje w naszej rzeczywistości. I mówi, babciu, ja wiem, co się dzieje w Polsce. Ja nie dam się oszukać. Ja wszystko rozumiem. Chciałam jeszcze nadmienić, że pisząc pracę Kultura zakazana Kielc w okresie okupacji, miałam możliwość, to właśnie teraz tutaj nadmienię, pisałam o panu Stanisławie Prausie, to nawiązuję, który był rysownikiem i był malarzem kieleckim i dostałam, jak pisałam pracę, dostałam od jego żony ryciny takie, właśnie to w rysunku było to, między innymi Szwedzi pod Karczówką, ale także mam Stanisław Praus, rok 1944, piękna rycina, on to miał wszystko schowane w piecu, bo nie wolno było, prawda, i artystom naszym nic tworzyć w czasie okupacji. I tu jest mam napisane Rożbrę, który stał na czele oddziału Żuławi Śmierci. Może bym bardzo prosiła, nie wiem, czy nie popełnia jakieś gafy historyczne, ale sądzę, no już jestem dosyć leciwą osobą, mogłam coś pomylić, ale sądzę, że nie pomyliłam, że byli także i inni, prawda, którzy walczyli w naszym powstaniu, w powstaniu styczniowym. No niekoniecznie Polacy. I sądzę, że należy, to są bardzo dobre pomysły Radia Maria i Telewizji Trwam, że powraca się właśnie do tradycji historycznych, że się przypomina o powstaniu styczniowym. Sądzę, że powinno się przypominać o innych także właśnie tych walkach narodowo-wyzwoleńczych, żeby młodzież, bo młodzież w tej chwili jest bardzo młodzieżą kochaną i patriotyczną, tylko trzeba to w umiejętny sposób jej przekazać i taką iskierkę dać i zachęcić. Będzie wracać. Będzie wracała i do profesora Kieniewicza i będzie wracała do innych profesorów, gdzie właśnie mamy dużo na ten temat wiadomości, na temat powstania styczniowego. No akurat tu my jesteśmy z tego środowiska, jeśli chodzi właśnie o Langiewicza. I sądzę także tu, że w naszym też mamy tutaj u nas
dziękujemy
naszej...
Pani Lidiu.
Ja już dziękuję, nie będę przedłużać.
Damy szansę
i życzę wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem. Dziękuję za piękną audycję.
Ojcze, za chwilę Andrzej Kołakowski, myślę, albo zacytuje, albo zaśpiewa Marsz Żuławów, bo przecież ci Żuławi to, ja mówię, to były siły specjalne powstania styczniowego, to byli najlepsi żołnierze powstania styczniowego. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, bo pani tu mówiła o różnych narodowościach. Mam przed sobą wspomnienia Jana Siwińskiego, wydane w 1905 roku w Krakowie, zatytułowane Katorżnik, pamiętniki Sybiraka. Otóż on wymienia z pamięci, z kim był na katordze, z kim był zesłany na Zabajkale. Wymienia takie grupy ludzi: Galicjanie, Węgrzy, Włosi, Francuzi, Rosjanie, Koroniarze, Poznańczycy, Litwini, Ukraińcy, Wołyniacy, Żmudzini, Ślązacy. To jest Towarzystwo Międzynarodowe. To, co wcześniej mówiliśmy, że powstanie styczniowe było takim... Mnie bardzo irytuje, kiedy czytam w jakichś encyklopediach czy w jakichś przewodnikach, że powstanie styczniowe to była nieudana walka z Imperium Rosyjskim. To jest niewłaściwe podejście do tematu. To nie była wojna, to nie była walka z Imperium Rosyjskim. To była insurekcja, której celem było wybicie się na niepodległość. Trzeba na to patrzeć zupełnie z innej strony i mająca poparcie wszystkich szlachetnych ludzi, także poza granicami, poza ziemiami polskimi. No to Andrzeju, zaśpiewasz nam ten Marsz Żuławów?
Spróbujemy.
Spróbujesz.
Nie masz to wiary, jak w naszym znaku, na bakier fezy, do góry wąsy, śmiech i manierek, brzęk na biwaku. W marszu się idzie, jak gdyby w pląsy, lecz gdy bój zawsze, to nie na żarty. Znak i karabin do ręki bierzem, a Polak w boju, kiedy uparty, stanie od razu starym żołnierzem. Marsz, marsz ławy, na bój, na krwawy, święty, a prawy, marsz ławy, marsz. W śniegu i błocie mokre noclegi, choć się zasypia, przy sosen szumie, w ogniu żednieją diablo szeregi, chociaż się zaraz szlusować umie, a braciom ległym na polu chwały mówimy wkrótce, nas zobaczycie, pierw za jednego z was pluton cały z bojów nam odda marne swe życie. Marsz, marsz ławy, na bój, na krwawy, święty, a prawy, marsz ławy, marsz. Po boju spoczniem na wsi czy w mieście, cóż to za słodka dla nas podzięka, gdy spojrzy mile oko niewieście, twarz zapłoniona
błyśnie z okienka, bo serce Polek po ich urodę żuła w czci serca jak żołnierz prawy. I choćby za tę jedną nagrodę winien być pierwszy wśród bojów żaby. Marsz, marsz ławy, na bój, na krwawy, święty, a prawy. Marsz ławy, marsz. Nie lubim spierać się oczcze kwestie, ale na marne carskie dekrety, jakieś koncesje, jakieś amnestie, jedna odpowiedź, marsz na bagnety. By ta odpowiedź była dobitną, wystosowana zdrowo, a celnie, niech ją żuławi najpierwsi wytną. Magnety nasze piszą czytelnie, marsz, marsz ławy, na bój, na krwawy, święty, a prawy. Marsz ławy, marsz, słońce lśni jasno, albo zza chmury, różne są losy nierównej wojny. Żuław ma zawsze uszy do góry, z bronią u boku zawsze spokojny. Kiedyśmy mogli z dłońmi gołymi obszuć się dzikiej hordzie żołnierzy, to z bronią wyprzem ich z polskiej ziemi. Nie dla żuławów, kto w to nie wierzy. Marsz, marsz ławy, na bój, na krwawy, święty, a prawy. Marsz ławy, marsz.
Radio Maryja, prosimy.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, Niemiec. Chwała gościom Radio Maryja i Telewizji Trwam za te wszystkie audycje o powstaniu styczniowym. I hańba Sejmowi, że nie uznał tej uroczystości. Chciałam się podzielić osobistym wspomnieniem z dzieciństwa i postawić pewne pytanie i jeszcze pewne uwagi. Ja pochodzę, byłam wychowana na powstaniu styczniowym i warszawskim oczywiście też, bo moja matka pochodziła z Żmudzi. Mimo, że umarła, ciotki zawsze mnie na tym wychowywały. I chyba to musiał być rok 39. Mam to w słabej pamięci, jako w oczach, ale wbiło się tak dziecku w głowę, że mnie podnosili na ręku i mówili, te słowa pamiętam, patrz, patrz, bo to są ostatni powstańcy z 63 roku. Nie wiem, mi się zdawało, że czy jeszcze możliwe, żeby jeszcze ktoś żył z 30. W każdym razie to widocznie byłam na tych uroczystościach zaniesiona i mnie tak podnosili do góry i to się mi wbiło i w mundury, i te mundury, że się im salutowało, mówiło się zawsze, wszyscy się im salutowali, jak się spotykali na ulicy. I to zostało mi jak powiedzmy takie wdarte w mózg i w głowę. Jestem wychowana na książkach Marii Rodziewiczówny, którą zresztą profesor Jaroszyński tak chwali. Muszę powiedzieć, że od tygodnia żyję właściwie powstaniem styczniowym i przeczytałam jeszcze raz, bo co mam pod ręką, bo dwukrotnie moja biblioteka zaginęła mi w tarapatach wojennych i późniejszych komunistycznych. I przeczytałam jeszcze raz Lato leśnych ludzi i De Weitis. To są książki oparte na wspomnieniach, nie wiem, czy ktoś z Państwa je dzisiaj zna, bo z moich znajomych już nie mam nikogo, kto by je przeczytał. I tak mi przyszło do głowy, że historia zataka czakoło. Tam Żmudzin, moja rodzina, mojej matki straciła w powstaniu swoje ziemie, swoje majątki. I to przyszło mi do głowy, jak przeczytałam, to sobie podkreśliłam, chociaż tę książkę czytałam już wielokrotnie, że tam mówi on do Amerykanki, o co chodzi, bo oglądali stare jakieś wykopy z walk krzyżackich. O co oni walczyli, pyta się. I oni odpowiadają, walczyli to, co i my dzisiaj. O ziemię i świątynię. I od razu mi się przypomniało, o co walczą nasi rolnicy dzisiaj. W tych pochodach o niesprzedawanie ziemi. I bardzo mnie to zwróciło, muszę powiedzieć. Historia zatacza jednak koło. I jeszcze chciałam zapytać jedną rzecz. Do Gazety Polskiej Ostatniej jest cały dodatek o powstaniu styczniowym. I tam profesor Urmankowski i pisze o marszałku Piłsudskim i cytuje takie zdania, że jego między innymi wychowywała jedna z ciotek, która w czasie powstania była przy śmierci chłopa polskiego z oddziałów i on umarł na jej rękach i umierając prosił, że przekazała innym, że oni umierają za Polskę. Po imieniu jest ta ciocia wymieniona i muszę powiedzieć, że bardzo mnie to wzruszyło, gdzie profesor Urmankowski to wyszukał. Jednocześnie Łysiak junior podaje bardzo dokładnie cyfrę tych powstańców, którzy przeżyli rok 20 i którzy wszyscy mieli renty, mieli odznaki bardzo wysokie wojskowe i do których żołnierze polscy byli zobowiązani im zawsze salutować. Myślę, że warto to rozszerzać, żeby po prostu odkreślić i nauczyć młodzież, jak oni byli bardzo szanowani. Moja ciotka to była Kasia Iłakowiczówna, nasza ciotka, sekretarka Piłsudskiego, więc proszę sobie wyobrazić, że nic dziwnego, że mam to powstanie tak głęboko w duszy. I jednocześnie opowiadano mi, że jeden z moich praszczurów, czy może nawet więcej, to już nie wiem, został wywieziony na Syberię i był wywieziony do kopalni i tam musiał pracować w kopalni przykuty do taczek. Jego żona sprzedała wszystko, co mogła, bo znaczy majątek został zabrany i wyjechała tam, żeby co móc przekupywać strażników i żeby mu dostarczyć trochę jedzenia i czegokolwiek. Sprzedała biżuterię, wszystko, co miała. I ostał się tylko jeden pierścionek ze szmaragdem, pierścionek zaręczynowy. I ten pierścionek był zresztą w związku razem jako śliczna ozdoba i jednocześnie jako wspomnienie tych opowieści rodzinnych. Był zawsze marzeniem mojego dzieciństwa. I nigdy nie mogłam liczyć, że go dostanę, dlatego że miał zostać przy nazwisku. I kiedy mnie znaleziono ranną bez nogi po powstaniu, w tworkach pod Warszawą. Ciotka mnie znalazła, zdjęła z palca ten pierścionek i był dla mnie największym skarbem aż do ostatniego roku, kiedy go zawiozłam, bo nie mam dzieci, nie mam rodziny, mój mąż nie żyje, na Jasną Górę, żeby bałam się, że gdzieś zaginie tutaj w Niemczech i oddam go na Jasną Górę jako najdroższą pamiątkę rodzinną, tak również z pierścionkiem herbowym. No to tyle moich. A jeszcze jedno pytanie. I właśnie w tym dodatku, w tej dyskusji, zdaje się, to był syn Łysiak junior. No jestem bardzo wzruszona, przepraszam, że tak mówiłem chaotycznie. Przeprowadza taką dyskusję, mówi się bardzo często w mesjanistycznym ujęciu w Polsce jako Chrystusa narodów. I jest wielki artykuł, jest ta dyskusja, że raczej należy porównywać zresztą z całym szacunkiem Polskę do Hioba narodów. Co, czy może pan profesor to słyszał i jakie jest słyszał o tym, jakiego jest zdania. Bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie audycje. Chwała wam za to, że je prowadzicie. Dzisiaj była przepiękna homilia na apelu jasnogórskim. Mam nadzieję, że będzie w internecie, bo chcę ją wydrukować i rozesłać różnym znajomym. Bo robię to po całym świecie. Mailowo mam wielką korespondencję. Szczęść Boże i to tyle.
Bóg zapłać.
Kiedy pani mówi o tym porównaniu do Hioba, to mnie się to kojarzy przede wszystkim ze słynnym chorałem Kornela Ujejskiego, napisanym pod wrażeniem tak zwanej rabacji galicyjskiej i tych strasznych scen brat zabił brata. Więc myślę, że tu jest geneza tego Hioba. Mówi pani, że prawdopodobnie w 1939 roku, że nie pamięta pani dokładnie, brano panią na ręce i pokazywano jako dziecku, że to popatrz, ostatni powstańcy. Tak, mogło tak być. Z tego co pamiętam, ostatni powstaniec styczniowy umarł w roku 1942, w czasie okupacji, a najbardziej bodaj znany, taki popularny marszałek Piłsudski, często się z nim spotykał, są zdjęcia, Telesfor Mickiewicz, umarł w 1935 roku. I świetnie pani pamięta właśnie to, że oni byli otoczeni takim szacunkiem. Marszałek Piłsudski w 1921 roku nadał im wszystkim virtuti militari, wszystkim żyjącym jeszcze powstańcom styczniowym.
Jako pierwszy odznaczeni tym tak. Virtuti militari, to poza tym, styczniowym.
Poza tym nakazał sprawowanie nad nimi opieki. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jest granatowy mundur, który był specjalnie dla tych kombatantów przygotowany. No, pani ciocia to Kazimiera Iłakowiczówna.
Jeszcze wejdę ci w słowo, bo tu mam taki bardzo ważną, właśnie, bardzo ważny fragment listu, który Ministerstwo Opieki Społecznej wysyłało do powstańców styczniowych, do kombatantów, kiedy wysyłało im także zapomogę pieniężną. I w tym liście tak pisało: niech ta skromna ofiara będzie dla pana dowodem, że powstająca Polska nie zapomni o swych synach, którzy dla przywrócenia jej wolności przelewali krew. Proszę zobaczyć, rząd polski nie traktował tego jako zapomogi, tylko jako ofiarę, którą my, Polacy, składamy im z wdzięczności. Jakie piękne po prostu to pismo urzędowe.
A ja tu mam skan takiego dokumentu właśnie związanego z Telesforem Mickiewiczem. Przewodniczący Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, tym przewodniczącym komitetu był oczywiście marszałek Piłsudski, to jest rok 30, czyni wiadomym, że zarządzeniem pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 30 roku Telesfor Mickiewicz został odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami za pracę w dziele odzyskania niepodległości. Muszę pani powiedzieć, że bardzo się wzruszyłem, słysząc, że pani ciocia to Kazimiera Iłakowiczówna, i przypomniała pani fakt mało znany, bo Kazimiera Iłakowiczówna jest znana przede wszystkim jako wybitna poetka, autorka między innymi wspaniałych, trafiających w sedno sprawy wierszy o zbrodni katyńskiej. A ja sobie przypomniałem jej książkę zupełnie nieznaną, rzadko przytaczaną, cytowaną, Ścieżką obok drogi, bo była sekretarką marszałka Piłsudskiego, i mnie tam wzruszył pewien epizod. Otóż proszę sobie wyobrazić, że marszałek Piłsudski czasami nie miał pieniędzy, brakowało mu pieniędzy. To jest jak na dzisiejsze stosunki zupełnie niewyobrażalne. Więc jego sekretarka Kazimierza Iłakowiczówna uciekała się do różnych podstępów. Kiedyś umówiła się z redakcją Kuriera Warszawskiego i zamówiła dla marszałka wywiad, który był tam potem jakieś honorarium za ten wywiad był. No mój Boże, gdzie te czasy, gdzie te stosunki?
A ja chciałem powiedzieć jeszcze taką niezwykłą nawiązaniu do tej pani wypowiedzi, taką historię, kiedy pani pokazywano powstańców styczniowych. My mamy takie szczęście, że znamy ostatnich żołnierzy wyklętych, bo to są ludzie, którzy mają już po 90 lat, przecież już ich nie ma tak wielu. Nasza kochana pani Szykrznian ze Szczecina mówi, że my już nie odchodzimy do nieba czwórkami, my już odchodzimy plutonami. I my, kiedy pokazywaliśmy naszym małym dzieciom, kiedy były jeszcze małe, tych właśnie żołnierzy, mówiliśmy, że to tak jak kiedyś pokazywano przed wojną powstańców styczniowych, to tak my pokazujemy dzisiaj, że uczestników drugiej konspiracji antykomunistycznej.
Dobrze, Andrzej, już przypomniałeś.
Odbierzmy telefon, panie Piotrze. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dorota z Gdańska też.
Prosimy. Nie
jest goście. Więc bardzo się cieszę z tego, że właśnie zadzwoniła przed chwilą pani i mówiła o Marii Rodziewiczównie, ponieważ ta autorka po prostu właściwie chyba we wszystkich swoich książkach, a napisała ich około 40, wspomina cokolwiek o powstaniu styczniowym. I właśnie jestem świeżo po przeczytaniu książki pod tytułem Byli i Będą, która właśnie opowiada o tym, jak to wyglądało świeżutko po powstaniu. Więc między innymi na przykład jest jedną z nielicznych osób, które, znaczy W historii nigdy nie pamiętałam, żeby na przykład kobiety wywożono na Sybir. A tam właśnie to jest wszystko opowiedziane bardzo dokładnie. Dokładnie jest pokazana istota w ogóle całych tych represji. Poza tym Zofia Kossak-Szczucka, która napisała potężną książkę, tak samo bogatą w fakty jak Cieniewiczowska, ta publikacja naukowa. Tyle, że jest opowieść, dziedzictwo. Trzytomowa powieść, bardzo właśnie bogata w fakty i też właśnie... Teraz ciekawa rzecz, że w tej chwili pokazują się różne publikacje, takie drobne, które można dostać w księgarniach, w różnych wydawnictw, nazwijmy to tak, i tam nigdzie nie jest wspomniane o tych dwóch pisarkach. Owszem, jest wymieniona na przykład pani Konopnicka, jest wymieniona Sienkiewicz, jest wymieniona pani Orzeszkowa. Natomiast o tych dwóch, które położyły ogromne po prostu zasługi w opisaniu tej sprawy, to nie ma wzmianek. Także to na to chciałabym zwrócić uwagę. No i jeszcze chciałabym właśnie skomentować to, że w tej chwili ten Sejm, który właśnie w tej chwili funkcjonuje, w taki sposób się wypowiedział na temat roku powstania, no więc jak gdyby sam sobie wystawia w ten sposób. Ciekawe jest właśnie to, dlaczego tym politykom, którzy tam decydują, tak bardzo przeszkadza, żeby ludzie znali właśnie genezę, przebieg i skutki i konsekwencji powstania styczniowego, prawda? Także no tyle, co chciałam.
Dziękujemy. Oddajemy głos naszym gościom w studiu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję za audycję gorąco.
I zapłać również za telefon.
To znaczy...
Ja może nawiążę do tej ostatniej, może nawiążę do tego ostatniego pytania, dlaczego rząd nie chciał uczcić. Bo ja myślę, że bohaterowie powstania styczniowego i powstań narodowych to są ludzie niezłomni, ludzie, którzy wszystko dla ojczyzny, nic dla siebie. To są ludzie prawi, uczciwi. I niestety, konkluzja jest taka, że widocznie po prostu Sejm nie chce takich postaw naśladować. I to jest dla nas rzeczywiście przykra konkluzja. To jest dla nas, można by powiedzieć, tragiczna konkluzja. Ale jak śpiewali powstańcy warszawscy, nie złamie wolnych żadna klęska. Więc myślę, że to, co się stało w całej Polsce, że w różnych małych miastach, miasteczkach, po wsiach nawet i w dużych miastach ludzie sami organizują tą 150. rocznicę powstania styczniowego, świadczy o tym, że my, najważniejsze jest to, że nas żadna klęska nie złamie, nawet ten Sejm, który nie chciał uczcić 150. rocznicy powstania.
A ja się odniosę tylko jednym zdaniem do tego. Odpowiem pani zdaniem Tomasza Nałęcza, doradcy prezydenta aktualnego, który powiedział: nie ma takiej ceny, której nie warto by zapłacić za dobre stosunki z Rosją. Ja myślę, że to jedno zdanie odpowiada na pani pytanie.
Pani upomniała się o Zofię Kossak-Szczucką. Chciałbym przypomnieć, że to była więźniarka Auschwitz, a w roku 1942 napisała Dekalog Polaka. Obowiązki Polaka ujęła w 10 punktach. Żałuję, że nie mam tego tekstu przed sobą. Mój Boże, trzeba się go będzie pewnie nauczyć na pamięć. Będzie z tego pożytek. Drodzy Państwo, tu przez tych powstańców styczniowych przewijają się też co chwila żołnierze wyklęci. Andrzej przed chwilą o nich mówił. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj w audycji telewizyjnej doszło do bardzo przykrej sytuacji. Otóż proszę sobie wyobrazić, informacyjna agencja radiowa oraz Gazeta Codzienna Rzeczpospolita oraz Wirtualna Polska, znany portal internetowy, 20 stycznia o 22 podała informację. IPN ustalił, gdzie pochowano rotmistrza Witolda Pileckiego. Nie dość tego, jest to informacja podana jako pewna i na dodatek cytuje się Krzysztofa Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej, mojego szacownego kolegę, który prowadzi badania te ekshumacyjne. Jeszcze się cytuje Krzysztofa w ten sposób. Krzysztof Szwagrzyk mówił, że po pół roku badań naukowcy mieli pewność, że prędzej czy później natkną się na powązkach na ciało rotmistrza Pileckiego. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Ja sobie to wszystko od razu wyobraziłem. Wyobraziłem sobie radość pani Zofii Optułowicz, córki rotmistrza. I proszę sobie wyobrazić, Informacyjna Agencja Radiowa i Rzeczpospolita wprowadziła nas wszystkich w błąd i ja również przepraszam słuchaczy, że w dobrej wierze zacytowałem ten komunikat powielany już drugi dzień i przepraszam państwa za to. Mam nadzieję, że pan Hajdarowicz, który taki był szybki, jeśli chodzi o wyciąganie konsekwencji wobec ludzi, którzy nie napisali nieprawdy wobec Cezarego Gmyza na temat trotylu na wraku samolotu, który gdzieś tam w Rosji leży. Mam nadzieję, że pan Hajdarowicz też wyciągnie konsekwencje wobec tych ludzi. Dzwoniłem do Krzysztofa Szwagrzyka, zaprzeczył, powiedział, że ma mnóstwo telefonów właśnie po tych wiadomościach Rzeczpospolitej i agencji radiowej i że jest to nieprawda. Bardzo jest mi przykro. Mam nadzieję, że mimo wszystko odnajdą się szczątki rotmistrza. Czekamy na konferencję prasową Krzysztofa Szwagrzyka i jego współpracowników. Tyle mogę państwu powiedzieć, że ta konferencja odbędzie się 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a do tego czasu na razie jeszcze nic pewnego nie możemy powiedzieć.
Drodzy państwo, rozmawiamy o powstaniu styczniowym. Nasi goście to Anna Kołakowska oraz Andrzej Kołakowski i Piotr Szubarczyk. Odbierzmy kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
No, ja chciałam do audycji jedno zdanie tylko. Można
jesteśmy
się włączyć?
Tak, jesteśmy
siostra na antenie. Siostra Felicjanka dzwoni.
Prosimy.
Siostra zakonna.
Siostro, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Halo?
Jesteśmy
Niech
na antenie.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Siostra Dawida Felicjanka. Ja chciałam powiedzieć odnośnie, nasze zgromadzenie powstało w 1855 roku w Warszawie, założone przez w tej chwili błogosławioną matkę Angelę Truszkowską. Halo?
Prosimy, halo? Siostro, słyszymy się. Siostra nie włączyła radioodbiornika, jest ten problem komunikacji.
Przy ojcem duchownym był wtedy błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. I siostry za udział, za pomoc powstańcom styczniowym dostały ukaz carski i zgromadzenie zostało rozwiązane. Taką ciekawostkę chciałam powiedzieć na temat polskich sióstr, które pomagają powstańcom styczniowym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Mówiliśmy o dziedzictwie powstania styczniowego. Ojcze, ja teraz chciałbym sobie pozwolić na osobiste wspomnienie. Przed paru laty poznałem pana generała Zygmunta Odrowąża Zawadzkiego, który mieszkał w Gdańsku. To był oficer Wojska Polskiego, dyplomowany oficer, dyplomowany w 1939 roku, dożył sędziwego wieku. To był oficer sztabowy, który uczestniczył w 16 wielkich bitwach, od bitwy nad Bzurą do zdobycia Bolonii. Był także pod Monte Cassino, już w randze majora. Odwiedziłem kiedyś pana generała Zawadzkiego, poprosił mnie o to, zadzwonił do mnie. Zaczął mi opowiadać o swoim życiu, miał taką potrzebę, żeby powiedzieć. Ja, zafascynowany jego opowieścią, w pewnym momencie zadałem mu takie proste pytanie. Panie generale, co pana ukształtowało w życiu? Co było w pana życiu takim momentem, że pan się na dobre i na złe związał z Polską, bo on mi między innymi mówił, że w ogóle nie planował kariery żołnierskiej, oficerskiej. On się przez chwilę zastanawiał, to był taki bardzo poważny człowiek, każde pytanie traktował z wielką powagą. I proszę sobie wyobrazić, powiedział mi tak. Wie pan, jako chłopiec, harcerz, stałem w szeregu razem z moimi kolegami. Do naszej szkoły przyjechał powstaniec styczniowy. Podszedł do szeregu, uśmiechnął się. Podszedł do każdego z nas i podał nam rękę. To był ten moment, o który pan pyta. przez chwilę nic nie mówiłem, nie potrafiłem w ogóle słowa z siebie wykrztusić. Patrzyłem na niego jak na żywą relikwię. Mówię, panie generale, to niemożliwe. Pan ściskał rękę powstańca styczniowego? Ja mogę panu teraz uścisnąć rękę? Tak sobie pomyślałem, że to jest ta sztafeta pokoleń. Pan generał Zawadzki stawał na baczność przed powstańcem styczniowym, a ja, już nie młody człowiek, stanąłem na baczność przed panem generałem Zawadzkim. Na stole leżał nasz dziennik, jakiś mój skromny artykulik o Monte Cassino. Pan generał postawił mnie na baczność i zapytał poważnie, jaki macie stopień? Szeregowiec, panie generale, położył mi rękę na ramieniu, udzielam panu pochwały. Wracałem do domu półprzytomny. To jest to dziedzictwo, to jest ta sztafeta pokoleń, o którą się upominała córka generała Augusta Emila Fildorfanila, pani Maria Fildorf-Czarska, ojcze, która gościła w tym studio dwukrotnie.
Kolejny telefon naszych rozmów. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność?
Witam tu wszystkich obecnych, ale chciałam, tu dzwonię z Olsztyna, Irena Łukaszewicz. Chciałam powiedzieć, że nie spotkałam się, że nic o Wojciechu Kańczyńskim, który tutaj w Olsztynie przemycał broń. To jest pod Jaro, to obecnie już dzielnica Olsztyna. I został pojmany i osadzony tutaj akurat w wysokiej bramie, jeżeli ktoś tutaj Olsztyn zna. Także ja tylko chciałam tyle, że nie powiedziano o tym Wojciechu Kańczyńskim, który tutaj na terenie Olsztyna właśnie pomagał tym powstańcom, którzy tutaj w dawnych Prusach tutaj. Także tylko tam dalej wschód, dalej południe, ale tutaj w Olsztynie też odbywały się te po prostu powstanie, które wspomagane było poprzez powstańców.
Dziękuję pani Ireno, oddajmy głos naszym gościom.
Droga pani Ireno, drogi ojcze, nie powiedzieliśmy nawet o jednej setnej tych ludzi, o których należałoby powiedzieć, bo to nie sposób. Wojciech Kęczyński kojarzony jest bardziej z pracą organiczną w nieco późniejszym okresie, ale ma pani rację, że tu również był zaangażowany. Ale ta pani uwaga to jest dobra okazja, żeby jedną rzecz przypomnieć. Jak zapytać kogoś, gdzie to powstanie styczniowe się odbywało, to każdy powie w zaborze rosyjskim. Było skierowane przeciwko Rosji. Otóż, drodzy państwo, wyjaśnijmy sobie raz pewną rzecz. Rząd narodowy powstańczy nie planował powstania na terenie zaboru rosyjskiego. Jaki był plan? Gdzie powstanie miało się odbyć? Tylko państwu powiem, jaką mapę rząd narodowy przygotował, jakie to były województwa. Gubernia Kurlandzka, województwo kowieńskie, województwo inflackie, województwo witebskie, mochylewskie, poleskie, mińskie, wileńskie, augustowskie, grodzieńskie, nowogródzkie, wołyńskie, kijowskie, podolskie. Dalej nie będę czytał, co to znaczy. Powstanie styczniowe miało się odbyć na wszystkich ziemiach, które w roku 1772 należały do Rzeczypospolitej Polskiej, na milionie kilometrów kwadratowych. Oczywiście plan był nierealny, ale na czym polegała myśl rządu narodowego? Że my walczymy nie tylko o jakikolwiek byt państwowy, my walczymy o odrodzenie najjaśniejszej Rzeczypospolitej w granicach sprzed pierwszego rozbioru. I chociaż to powstanie, tu dzwoniła pani ze Świętokrzyskiego, przypomniała poprzednika Romualda Trauguta jako dyktatora powstania Langiewicza, bo to był jego teren właśnie Świętokrzyskie, to był jego rejon działania. Ale pamiętajmy, drodzy państwo, o tym powstanie styczniowe w zamyśle miało obejmować całą Wielką Rzeczpospolitą.
A co bardzo istotne, jeżeli mówimy dzisiaj o pewnych początkach, załóżmy, pewnych początkach autonomii, no bo cóż to za autonomia, jeżeli są obietnice, a za tymi obietnicami idzie krwawy tłumień demonstracji. Ale jeśli nawet Wielopolski rozpoczynał reformę oświaty i powracały szkoły polskie w Królestwie Polskim, to musimy pamiętać o tym, że na Litwie, na Wołyniu, na Podolu, czyli na tych ziemiach, które zawsze należały do Rzeczpospolitej, rusyfikacja cały czas postępowała. Tam nie było żadnych szans na to, żeby przy tym układzie, który wówczas istniał, uratować polskość, ocalić tą polskość. Nie dotyczyły żadne absolutnie reformy i koncesje nie miały w ogóle dotyczyć Kresów Rzeczypospolitej.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta i szanownych gości studio. Mówi Andrzej z Południowo-Wschodniej Polski. Przepiękna audycja, przepiękny temat. I tak troszkę się smutno, proszę państwa, proszę ojca, zrobiło, że właśnie 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego w polskich mediach przechodzi bez jakiegoś takiego zainteresowania. Pani jedna ze słuchaczy przed chwilą dzwoniła tutaj do państwa, pytała się, dlaczego tak się dzieje. No to musimy wrócić do tego, co państwo w audycji cały czas podkreślają. I to trzeba jasno i wyraźnie sobie powiedzieć, dlaczego się śpiewa Ojczyznę wolną, racz nam zwrócić Panie. Bo Polska, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, nie jest wolnym krajem. To są tylko piękne hasła, że jesteśmy demokratycznym, wolnym krajem. To nie jest prawda. Dlaczego nie chce się tych ludzi, tych zasłużonych dla Polski czcić? Ano bo nie mamy suwerennych władz. Jeśli pan profesor Nałącz, nie tylko on, i wiele innych osób w ten sposób się wyraża, to nie tylko radiosłuchacze i telewizowie Telewizji Trwam niech sobie zadają pytanie, dlaczego tak się dzieje. A dlatego, bo to jest bardzo prosta odpowiedź, bo mamy, użyję bardzo drastycznie słowa, mamy namiestników rosyjskich w Polsce, którzy w ten sposób kierują, żeby młode pokolenie nie dowiedziało się, kim byli ci ludzie, którzy brali udział w tym powstaniu, dlaczego Polacy walczyli i próbują za wszelką cenę w historii Polski zafałszować, tak jakby się to nie działo. My nie mamy suwerennych polskich władz. Mam nadzieję, że być może w niedługim czasie naród polski dojrzeje do tej decyzji i przyjdą ludzie, którzy, tak jak marszałek Piłsudski, oddadzą cześć wszystkim powstaniom, wszystkim bitwom, jakie Polacy stoczyli w obronie Polski, nie tylko Polski. I przyjdzie taki czas, że będą młodzi ludzie wiedzieli, kto to był właśnie dyktator, mówię o powstaniu styczniowym, Romuald Traut i wszyscy inni. I wszyscy inni dowódcy nie tylko powstania styczniowego czy listopadowego, ale również II wojny światowej i najnowszej historii, również ludzi wyklętych, czyli żołnierzy wyklętych, prawda? Jest to smutne, ale musimy sobie zdać sprawę, że nie jesteśmy po prostu reprezentowani przez ludzi, którzy polskość, patriotyzm mieliby na pierwszej, jakbym powiedział tak krótko, linii. To nie są Polacy, którym leży dobro Polski i młodego pokolenia i przyszłych pokoleń na sercu. Stąd mamy te problemy. Ale wierzę w prawdę i że ta prawda się przebije i będziemy mogli w niedługim czasie świętować to tak, jak to tego powaga i czas wymaga. Dziękuję państwu za tą przepiękną audycję i dziękuję ojcu. Życzę wszystkiego dobrego. Dobranoc. Szczęść Boże.
Ma pan rację, że jest pewien niedosyt, jeśli chodzi o publikacje prasowe. Ale to też zależy od tego, jakie czyta się publikacje. W ostatnich dniach piękne teksty ukazały się w naszym dzienniku, między innymi pana profesora Terleckiego z Krakowa, byłego dyrektora oddziału krakowskiego IPN. Piękny, refleksyjny tekst, no ojciec profesora Terleckiego, wybitny, znany powszechnie kiedyś pisarz Olgierd Terlecki, nieraz pisał o tym okresie, pisał o powstaniu styczniowym. Interesujące teksty opublikowano w takim nowym periodyku w sieci. Dobre teksty o powstaniu styczniowym ukazały się w Gazecie Polskiej, więc jest kwestia tego, co czytamy, więc jeśli szukamy takich tematów, to musimy też szukać odpowiednich tytułów. Wielokrotnie dzisiaj tu za sprawą Ani przede wszystkim pojawiał się ksiądz Stanisław Brzuska. I mam taki niedosyt, że pewnej rzeczy nie dopowiedzieliśmy. Chciałbym, proszę państwa, przypomnieć, że we wsi Krasnodęby, Sypytki, gdzie ksiądz Brzuska był aresztowany przez Rosjan, wzniesiono mu kamienny pomnik. Początek pięknej inskrypcji na tym kamiennym pomniku brzmi: gdy pamięć ludzka gaśnie, mówią kamienie. Oczywiście nie muszę naszym słuchaczom wyjaśniać, że jest to parafraza cytatu ewangelicznego o tych kamieniach, które wołać będą. Myślę, że jednak nie wszystko można złożyć na kamienie. Potrzebne jest żywe spojrzenie, żywe wspomnienie, potrzebne jest żywe słowo i my czujemy się zaszczyceni, że nie czujemy się godni w pełni, bo to wielki temat i zdajemy sobie sprawę, że wielu ludzi w Polsce lepiej, piękniej, ciekawiej by ten temat przedstawiło, ale my czujemy się zaszczyceni, że możemy mówić dzisiaj o powstaniu styczniowym. A ciebie, Andrzej, bym poprosił, żebyś jeszcze coś zaśpiewał, bo widzę, że ojcze, że powoli już zbliżamy się ku końcowi.
Ja jeszcze zanim zaśpiewam, to dodałbym do tej wypowiedzi, że trzeba pamiętać, że ksiądz Stanisław Brzuska, wspomniany przez Piotra, został odznaczony orderem Orła Białego przez świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. No dzisiaj w samochodzie wspominaliśmy to wydarzenie, jakie wówczas wtedy były komentarze, prawda?
Trzeba przyznać, że prezydent Lech Kaczyński miał wyjątkową intuicję, jeśli chodzi o odznaczanie postaci historycznych. Były bardzo złośliwe, ironiczne komentarze, że jak tak dalej pójdzie, to odznaczy Bolesława Chrobrego. Ale prezydent Kaczyński wiedział, co robi. Miał dobrych doradców, którzy mu powiedzieli, że ksiądz Stanisław Brzuska wymaga przypomnienia, wydobycia z tej otchłani niepamięci. I ten order Orła Białego, przyznany pośmiertnie, to chyba była najlepsza decyzja, jeśli chodzi o politykę odznaczeniową prezydenta Kaczyńskiego.
Zdobycie dworu to pieśń, znowu kolejna pieśń inspirowana obrazem Artura Grottgera. W mojej pieśni Zdobycie dworu kończy się tragicznie. Kiedyś na koncercie podeszła do mnie kobieta i ona mówi, że zna tę historię. Ten dwór został obroniony, więc czuję się zobowiązany, żeby powiedzieć, że nie było tak jak w mojej piosence, ale w tej piosence chodzi tak naprawdę o to, że powstanie styczniowe, jakiekolwiek powstanie, to jest po prostu obrona domu, obrona rodziny, obrona tego, co święte.
Tak jak w Rocie Marii Konopnickiej.
Płoną zabudowania wiejskie, setkami nóg deptany gazon, pańskie, mieszczańskie i plebejskie staje się nowym łupem władzy. Tłoczy się skośno oka ciżba, pękają drzwi w drewnianym dworze, hukiem się wypełniła izba, do broni rzuca się kto może. Kobiety siadły wokół starca, mężczyźni zapierają drzwi, na kolbach zaciśnięte palce, na twarzach dzieci rosną łzy. Szturmują drzwi i korytarze, zapachem krwi oddycha sień i zadrżał czas od przyszłych zdarzeń. Po ścianie przemknął śmierci cień. Zegar zatrzymał się w pół kroku, jakby chciał wstrzymać zdarzeń bieg. Zbrodnia i cisza, śmierć i spokój, do jednej sprawy strony dwie. Na świecie żyć nie można wiecznie, serce nie może ciągle bić. Lepiej za Polskę dziś umierać niż w prywislińskim kraju żyć. Lepiej za Polskę dziś umierać niż w prywislińskim kraju żyć. Czerwoną łuną zaszło słońce, obrońcy śpią już wiecznym snem. Śnią swój odwieczny sen o Polsce. Na ścianie zastygł śmierci cień. ścianie zastygł śmierci cień.
Powstanie styczniowe, traumatyczne doświadczenie ostatnich pokoleń Polaków żyjących pod zaborami. To temat rozmów niedokończonych. Czas na podsumowania, na ostatnie zdania tego programu. Anna Kołakowska, Piotr Szubarczyk i Andrzej Kołakowski to nasi goście. Prosimy.
Ja żałuję, że nie starczyło nam czasu, żeby więcej powiedzieć o rządzie powstańczym, ale zacytuję Piłsudskiego. W roku 1863 istniał taki symbol, który silnie, ba nieraz wszechwładnie panował nad ludźmi. Była nim pieczęć, pieczęć rządu narodowego. I myślę, że kolejny temat to naprawdę warto byłby tego powiedzieć, jak pod tym rządem narodowym wspaniale funkcjonowało społeczeństwo w okresie powstania, jaka była wielka dyscyplina i oddanie sprawie.
Artur Opman, poeta warszawski używający pseudonimu literackiego Orot, ten, który napisał słynne Orlątko, napisał wiersz pod wrażeniem tych manifestacji narodowych jeszcze przed wybuchem powstania. Wiersz był napisany oczywiście później, wiele lat później. Myślę, że ten wiersz Opmana jest najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, gdzie błyszczą ciche lat umarłych cienie. Leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się wspomnienie. A kiedy bliska zbierze się drużyna i drzwi zamknięte i okna zawarte, to Polak kamień duszy swej odklina i wydobywa tę krwawiącą kartę. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. I tak pochodem idą cienie, cienie, aż się następne znów na krew poświęci. Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów, hen od Racławic do śniegów Tobolska. I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów pieśń, czyn, wspomnienie, to jedno, to Polska.
Nawiązując do tego wiersza, chciałbym powiedzieć, że wspomnienie powstania styczniowego, ta cała audycja dzisiaj i wszystkie obchody, które będą się toczyły, działy w Polsce, to tylko zobowiązanie, to przypomnienie tego, że my również, tak jak nasi przodkowie, mamy obowiązek walki o świętą sprawę, jak powiedział w swoim ostatnim rozkazie generał Okulicki, aż do pełnego odzyskania niepodległości.
A my chcielibyśmy zaprosić szanownych słuchaczy do Gdańska na ognisko powstańcze, które odbędzie się w sobotę 26 stycznia o godzinie 16.30 w Forcie Góry Gradowej, a wcześniej o godzinie 16 spotykamy się na cmentarzu garnizonowym przy grobie Danki Siedzikówny, przy symbolicznym grobie. A potem o 16.30 będzie ognisko, na którym będziemy śpiewali tylko powstańcze pieśni, tak żeby je utrwalić, przypomnieć sobie. Będą też kiełbasy, będzie też grochówka, także bardzo serdecznie zapraszamy.
A w czwartek zapraszamy z Andrzejem do klubu, do sali Akwen Solidarnościowej w Gdańsku, w siedzibie Solidarności o godzinie 17.30. Andrzej będzie śpiewał. Ja przypomnę również pewne fakty z powstania styczniowego. Pokażemy rysunki Artura Grottgera na dużym ekranie.
I analogie między powstaniem styczniowym a partyzantką antykomunistyczną.
Na zakończenie jeszcze pozdrowienia i oczywiście pan Andrzeja prosimy o zaśpiewanie tego utworu, który był po raz pierwszy wykonany i napisany specjalnie na te 150. rocznicę powstania styczniowego, jednocześnie pierwszy raz wykonany podczas naszej audycji radiowo-telewizyjnej 1861 Krakowskie Przedmieście. Oprócz wszystkich miłośników historii, tych, którzy zaangażowani są w upamiętnianie i przeżywają powstanie styczniowe na nowo, kogo jeszcze pozdrawiamy?
Ja chciałbym pozdrowić tak wiele osób, że boję się, że jeśli jednych pozdrowię, to o innych zapomnę, ojcze. Więc zamiast tych pozdrowień poproszę wszystkich słuchaczy, by jutro w 150. rocznicę wybuchu powstania pomodlili się w intencji powstańców. Niech to będzie nawet krótki akt strzelisty, ale byśmy o nich pamiętali. I jeszcze raz przypominam, że powstanie trwało 15 miesięcy, a więc to 150-lecie powstania, modlitwy za powstańców i wspomnień rozciągamy, rozkładamy na 15 miesięcy.
A ja chciałabym pozdrowić tych naszych powstańców, tych, z którymi my mamy kontakt, tych żołnierzy wyklętych, powstańców powstania antykomunistycznego, a w szczególności bardzo serdecznie panią Izę Kochanowską, łączniczkę majora Zapory. Mam nadzieję, że nas słucha. No i przede wszystkim Józefa Bandzo, Jastrzębia, żołnierza majora Łupaszki, bardzo bliskich naszym sercom.
I pana majora Korzeniowskiego z Narodowych Sił Zbrojnych.
Oj, tak, szczególnie tak, pana majora.
Ja jeszcze oprócz tych, do tych pozdrowień, rzeczywiście trudno objąć wszystkich, ale chciałbym szczególnie pozdrowić, bo wiem, że słuchają przyjaciół naszych serdecznych z Klubu Gazety Polskiej w Essen i w Amsterdamie. Chcielibyśmy pozdrowić naszych przyjaciół z Australii, którzy tak serdecznie nas gościli i przygotowali nasze koncerty w Australii w minionym czasie.
Już pędzą konie po warszawskim bruku, tłum się zgromadził i o Polsce śpiewa. Może coś Polskę przez tak liczne wieki osłoni go dzisiaj tarczą swej opieki. Powstaje z grobu na twe władne słowa Polska wolności narodów chorąży. Zetrzyj serc naszych żałobę wiekową i przed kozacką szarżą pozwól zdążyć. Twoja nas ręka do życia wezwała, więc z twojej ręki gotowiśmy polec. Tylko nam pozwól powstać z upodlenia i z twoją wolą naszą związać wolę. Niedawność wolność zabrał polskiej ziemi, ciężkie musiały być nasze przewiny, lecz dziś błagamy, przywróć ją do chwały. Ten jeden lament ku niebu wznosimy. Rusza z kościoła już procesja czarna, z pieśnią jak bronią ku niebu wzniesioną. Daj nam powstrzymać dzikie hordy cara. Przywróć nam, Panie, wolność upragnioną. Idą na bitwę pieśnią umocnieni, duch polski staje przeciwko konnicy. Ducha swojego racz nam zesłać, Panie, i ześlij pomoc Najświętszej Dziewicy. Obróć nas w prochy, jeśli taka wola, jedno twe słowo wskrzesić przecież może. Tylko nie pozwól nam niewoli skonać, tylko od hańby nas zachowaj, Boże. Obróć nas w prochy, jeśli taka wola, jedno twe słowo wskrzesi nas na nowo. Tylko nie pozwól nam w niewoli skonać, nie pozwól umrzeć z pochyloną głową.